Panu Bogu, bracia i siostry, witam Was serdecznie w imieniu Jezusa na tym miejscu. I już nieraz z tego miejsca powtarzałem, że wszystko, co tutaj czynimy, chcemy, żeby właśnie działo się na chwałę Boga. Czy śpiewamy pieśni, czy się modlimy, czy słuchamy kazania, czy jakichś fragmentów ze Słowa Bożego, które są czytane. To wszystko robimy na chwałę Bożą. Jest jeszcze jedna rzecz, którą nieraz robimy na chwałę Bożą, to składamy świadectwo. I dzisiaj właśnie od świadectwa rozpoczniemy nasze nabożeństwo. Ja bardzo się cieszę, ilekroć prowadzę nabożeństwo, jeżeli ktoś wcześniej zgłosi, że chciałby w ten sposób usłużyć, bo mnie osobiście, nie chcę powiedzieć, że bardziej buduje świadectwo niż kazanie na przykład, ale często jest tak, że świadectwo czyichś przeżyć z Panem Bogiem, że czytamy Słowo, że modlimy się, dostajemy jakąś odpowiedź, a potem Bóg coś czyni w naszym życiu, to jest świadectwo, to jest coś, co buduje naszą wiarę. Czasem nie mniej niż wysłuchanie zdrowego, teologicznie kazania. Także nabożeństwo dzisiaj zaczynamy od świadectwa. Zapraszam Piotra tutaj do przodu, żeby się podzielił z tym, co przeżył z Panem Bogiem.
Chwała Bogu. Zacznę od przeczytania kawałka Psalmu 54. Werset 8. Z przyjemnością złożę Ci ofiary i wywyższę Twoje imię, Jahwe, bo jest dobre. Bo wyratowało mnie z wszelkiej niedoli i niepokonany spojrzałem na mych wrogów. W piątek zgubiłem wszystkie dokumenty i dużo pieniędzy. Cały portfel, jeszcze cudze dowód rejestracyjny samochodu. I znikło w bardzo dziwny sposób, bo wieczorem w czwartek miałem ten portfel i dokumenty, i wszystkie karty i tak dalej. Natomiast w piątek po południu się okazuje, że nie mam tego, a jechałem tylko do pracy, żadnych przysiadek, wysiadek i w żaden sposób nie wyobrażałem sobie, szukałem jakichś okazji, gdzie by mogło to zginąć, ale nie znalazłem. Pojechałem jeszcze raz do pracy, przeszukałem szafkę, wszystkie okoliczności, popytałem ludzi, poszukałem jeszcze raz w domu, bo może myślałem, że może zostawiłem gdzieś w domu, ale nigdzie w domu. Przeszukałem chyba 2 godziny, szukałem tego portfela i no taki rozgoryczony, wspomniałem sobie ten psalm, który rano czytałem, właśnie który dzisiaj przytoczyłem. Bo wyratowało mnie z wszelkiej niedoli. I myślę sobie, i w piątek też mieliśmy na 8.30 na Wysepce spotkanie modlitewne. Było parę osób. Powiedziałem, że zgubiłem ten portfel, ale chcę mimo wszystko uwielbić Boga. Padło tam dużo przykładów zgubienia i odnalezienia różnych rzeczy, jak to Bóg potrafi, Bóg wszystko widzi z góry i postanowiłem jeszcze po tym spotkaniu pojechać do pracy i poszukać w miejscu, gdzie zaparkowałem samochód, bo tam nie przyszło mi to do głowy, żeby tam szukać. No i pojechałem i tam znalazłem. Leżał sobie pod płotem na asfalcie, na ulicy, gdzie przechodzą normalnie ludzie, gdzie samochody parkują też. I on sobie normalnie leżał. Nietknięty. Jedyne co to, no deszcz padał, więc wszystko było mokre. Wszystko było doszczętnie, zmoczone, nie było nic suchego. No ale po wybraniu brudnych pieniędzy okazało się, że nic nie straciło, nic nie zginęło z tego portfela. Nie straciło wartości, nawet bilety tramwajowe, które tam miałem, zostały odzyskane, więc chwała Bogu. I ludzie tak na świecie zgubią rzeczy i znajdują, ale ja chcę właśnie w tym momencie oddać Bogu chwałę, bo to jest cudem, że on, ten portfel tam po prostu leżał i czekał. A wiedząc to, że Bóg błogosławi działanie, więc pojechałem jeszcze raz, kolejny raz do tej pracy, żeby, żeby po prostu być pewnym, że wszystko zrobiłem w tej kwestii szukania tych dokumentów. Jeszcze raz ten psalm, kawałek psalmu na koniec. Z przyjemnością złożę Ci ofiarę, wywyższę Twoje imię, Jahwe, bo jest dobre, bo wyratowało mnie z wszelkiej niedoli i niepokonany spojrzałem na mych wrogów.
Amen.
Amen. Myślę, że z przyjemnością oddamy Bogu chwałę i zaśpiewamy hymn razem. Boże wielki, pełny chwały. Wyśpiewaliśmy pewne prawdy o naszym Bogu, że jest święty, że jest wielki, że jest potężny. I tak jest. I po to też jesteśmy tutaj na tym miejscu, żeby coraz lepiej Go poznawać, żeby się tym zachwycać, żeby odkrywać coraz więcej z tych atrybutów Bożych. I tak jak niedzielne nabożeństwo jest dobrym momentem, żeby troszkę więcej dowiedzieć się o Panu Bogu, to tak to nas spotyka na co dzień w życiu, jest dobrym momentem, żeby pokazać nam troszkę prawdy o ludzkiej naturze i różne drobne rzeczy, z którymi się stykamy, które nas gdzieś tam dotykają, uwierają, irytują, objawiają nam pewną prawdę o człowieku. I tak jak patrzę, na ile się orientuję, z których części Gdańska i nie tylko Gdańska pochodzicie, to chyba większość z nas, z was dojeżdża na nabożeństwo obok Urzędu Marszałkowskiego i przez bramę tamtą zimną i od paru ładnych miesięcy robią tamtą drogę nieszczęsną i wstawili tą sygnalizację bezsensowną. I ilekroć tamtędy przejeżdżał, 90% chyba razy jak tamtędy przejeżdżał, to zatrzymuje się na tym czerwonym. Zazwyczaj jeszcze jakaś elka tam stoi, bo jesteśmy w tym miejscu Gdańska, gdzie tych elek jest więcej. I czego mnie to uczy? To mi objawia pewną prawdę o człowieku, jak bardzo jestem niecierpliwy. Jak ja nie lubię czekać. Normalnie tamtędy jeździłem, a teraz za każdym razem muszę się zatrzymać i takie różne myśli przychodzą, jakby to objechać którędy inaczej. I co najmniej dwa razy mi się zdarzyło, że ktoś inny też nie lubił czekać i zupełnie to zignorował i przejechał obok mnie. Jeszcze mnie nerwy brał, jak można tak jeździć. Czemu nie ma dzisiaj policji tutaj, nie? Ale to nam pokazuje, że my nie lubimy czekać. Na cokolwiek nie lubimy czekać. To jest w ludzkiej naturze, w naszych wspaniałych czasach dobrobytu, że chcemy mieć od razu. Chcemy zapłacić, chcemy się cieszyć produktem. Chcemy do kogoś zadzwonić, od razu odbiera, od razu możemy porozmawiać, nie trzeba się umawiać na spotkanie. Słowo Boże jest po to, żeby nas uczyć i żeby nam objawiać prawdę i o człowieku, i o Bogu. I znamy ten fragment z drugiego Tymoteusza, gdzie Paweł pisał do Tymoteusza, że całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu i do poprawy i do wykonywania sprawiedliwości. Więc czytając Słowo Boże, możemy znaleźć tam masę wskazówek, które służą do tego, żeby nas poprawić, żeby wykazywać nam nasze błędy. I mam tą radość, miałem tą radość, żeby w ostatnich tygodniach bacznie przyglądać się życiu Dawida ze Starego Testamentu, tego męża Bożego, który żył 3000 lat temu. Usługiwałem w zeszłym tygodniu na obozie młodzieżowym, miałem część wykładów właśnie z życia Dawida i przyglądając się w jego życiu wiele takich rzeczy zobaczyłem, które w moim życiu nie gra, ale chciałbym się odnieść do kwestii cierpliwości właśnie, czy braku cierpliwości. Bo kiedy czytamy historię Dawida, to nam zajmuje minuty, żeby przelecieć coś, co trwało całymi latami i czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo on był próbowany w kwestii cierpliwości, ile czasu upłynęło od kiedy został namaszczony na króla jako młody chłopak do czasu, kiedy faktycznie został tym królem, a ile w międzyczasie wydarzyło się rzeczy złych tak po ludzku w jego życiu, od namaszczenia do pokonania Goliata około 4 lat, a potem 4 lata, kiedy był dowódcą, a potem musiał uciekać od Saula i czytamy to na przestrzeni kilku rozdziałów, ale to trwało, jak sobie wyliczyłem, jakieś 7-8 lat, kiedy on uciekał, kiedy ciągle zagrażało mu niebezpieczeństwo. Jaka postawa towarzyszyła Dawidowi w tym, kiedy oczekiwał Bożej pomocy i Bożej odpowiedzi? Chciałbym, żebyśmy przeczytali, jeżeli macie Biblię, to otwórzcie proszę, Psalm 27, psalm, który napisał Dawid, psalm, który objawia, jaka była jego postawa, co było w jego sercu. Wiemy, że Dawid był mężem według serca Bożego. Psalm 27. Pan moim światłem i moim zbawieniem. Kogo mam się bać? Pan zabezpieczeniem mojego życia, więc przed kim mam drżeć? Natarli na mnie złoczyńcy, zaprzysiężeni wrogowie, chcieli rozszarpać me ciało, lecz potknęli się i upadli. Choćby się rozłożyli wokół mnie obozem, nie przestraszy się moje serce. Choćby rozpętali przeciwko mnie wojnę, nawet wtedy będę mu ufał. O jedno prosiłem Pana, o to też zabiegam, by mieszkać w Jego domu po wszystkie moje dni, oglądać piękno Pana i w Jego świątyni czekać na odpowiedź. Bo On w dniu niedoli schowa mnie w swoim szałasie, ukryje w zaciszu swojego namiotu. On mnie postawi na skalę. Wtedy podniosę głowę ponad wrogów, którzy mnie otaczają. Wśród okrzyków radości w jego namiocie złożę ofiary. Dla Pana będę grał i dla Niego śpiewał. Wysłuchaj, Panie, głosu mojego wołania. Zmiłuj się nade mną. Poślij swą odpowiedź. Idź. Zachęciło mnie serce. Szukaj Jego oblicza. Twojego oblicza szukam zatem, Panie. Nie odmawiaj mi, proszę, spotkania ze sobą. Nie odrzucaj w niebie swego sługi. Jesteś mą pomocą. Zechciej nie odtrącać. Nie pozostaw samotnym, Boże, mojego zbawienia. Choćby mnie opuścili i ojciec, i matka, Pan mnie do siebie przygarnie. Naucz mnie, proszę, swojej drogi, Panie, i z powodu mych wrogów prowadź prostą ścieżką. Nie wydaj mnie tym ludziom na pożarcie, bo fałszywi świadkowie już na mnie czyhają. Już chcą zeznawać ludzie skorzy do gwałtu. Ja jednak wierzę, że zobaczę dobroć Pana w krainie żyjących. Oczekuj Pana. Bądź mężny. On wzmocni Twe serce. Oczekuj Pana. To, co widzę w Dawidzie, to postawa oczekiwania, chociaż pewnie mu się dłużyło, pewnie ta ucieczka dłużej trwała, niż by chciał. Chciałoby się tą historię napisać tak po ludzku, że został namaszczony, przyjechali w lektyce, zabrali go na tron i był królem. I czy to nie byłoby wielkie świadectwo? Chcielibyśmy takiej historii, ale widzimy, że Pan Bóg w swojej mądrości uczył Dawida wielu rzeczy i przygotowywał go do tego, do czego on go powołał. I to, że czasem nie otrzymujemy odpowiedzi tak szybko i takie, jakbyśmy chcieli, to też przyjmujmy jako łaskę, że Pan Bóg nas przygotowuje, że On nas czegoś uczy. Ale zwróćmy uwagę jeszcze na jedno. W naszych czasach, kiedy my jesteśmy tacy niecierpliwi, kiedy zwykłe czerwone światło, które trwa tam kilkanaście sekund czy kilka minut by trwało, gdzieś już się gotujemy, że marnujemy czas, że bez sensu, że już chcielibyśmy jechać. Co to jest w obliczu wieczności? Zobaczmy, jaką postawę ma Dawid. Czwarty werset. O jedno prosiłem Pana, o to też zabiegam, by mieszkać w Jego domu po wszystkie moje dni, oglądać piękno Pana i w Jego świątyni czekać na odpowiedź. Jak często jest tak, mówię o sobie, że nie potrafię czekać. Gdzieś brzmi mi ciągle w głowie, brzmią mi słowa pastora, nie powtórzę, jak się nazywał, z Brazylii, który usługiwał tutaj w środę kilka tygodni temu, kiedy rozmawialiśmy o modlitwie i mówił, że modlitwa nie może polegać na tym, że tak jak rozmowa, że swoje powiedzieliśmy i skończyliśmy i odchodzimy, bo to nie jest rozmowa. Ale moja modlitwa często tak wygląda, że ja wypowiadam to, co miałem do powiedzenia i nie czekam na odpowiedź. Chciałbym nas zachęcić, siebie, was, nas, jak tutaj jesteśmy w tym miejscu, żebyśmy mieli taką postawę, kiedy świat nas uczy, że cierpliwość to nie jest cnota, że nam się należy, żeby mieć wszystko od razu, że tak to niestety, a może niestety, nie działa w Królestwie Bożym. Że my mamy być cierpliwi, mamy oczekiwać. I Dawid, który był człowiekiem według serca Bożego, mówi, że o jedno prosił Pana, o to też zabiegam. To nie jest tak, że wystarczy, chcę mi to powiedzieć, to nie jest tak, że wystarczy przyjść w niedzielę i nasze problemy się rozwiążą. To nie jest tak, że już poświęciliśmy te 2 godziny niedzielne, to teraz, Panie Boże, odpowiadaj od razu. To tak nie działa. My mamy zabiegać. Kiedy ostatnio zabiegałeś o Bożą odpowiedź? Jeżeli masz problemy, jeżeli nie wiesz co dalej, nie wiesz czy iść w prawo czy w lewo, czy podjąć się tego, czy tego nie robić, jeżeli masz różne pytania do Pana Boga, to zabiegaj o tą odpowiedź. To zastanów się, czy faktycznie zabiegasz o różne rzeczy. Ja w życiu zabiegam, poświęcam swoją uwagę, doczytuję, sprawdzam. Jeżeli zabiegamy o to, żeby dostać odpowiedź od Pana, to zadaj sobie pytanie, kiedy ostatnio studiowałeś Słowo, wczytywałeś się, miałeś godzinę, dwie, trzy, śledziłeś dalej odnośniki, gdzie Cię to zaprowadzi. Kiedy ostatnio pościłeś albo pościłaś, kiedy ostatnio wyłączyłeś telefon na cały dzień, żeby skupić się na tym, co Pan chce do nas powiedzieć. Oczekujmy Pana, tak jak się kończy ten psalm. Oczekuj Pana, bądź mężny, On wzmocni Twoje serce, ale oczekuj Pana. I chciałbym nas zachęcić, żebyśmy oczekiwali, że Pan Bóg może dać nam odpowiedź i podczas tego nabożeństwa. Ale jeżeli masz jakieś pytania, nosisz je w sercu już od dłuższego czasu i nie dostaniesz klarownej odpowiedzi podczas tego nabożeństwa, to trwaj, to oczekuj Pana, On odpowie. Słowo Boże jest pełne historii tego, że Pan Bóg odpowiada, odpowiada w wspaniały sposób. I będziemy mieli wiele świadectw w niedzielę rano do wysłuchania, kiedy będziemy oczekiwać. Spójrzmy na Dawida. O jedno prosiłem Pana, o to też zabiegałem, by mieszkać w Jego domu po wszystkie moje dni. Jesteśmy w domu Pana, mamy teraz możliwość, żeby Go uwielbiać. Proszę, powstańmy, pomodlimy się, prosząc Go o Jego błogosławieństwo, Jego łaskę dla nas. A potem będziemy już Go uwielbiać, potem będziemy słuchać Słowa Bożego i oczekujmy, że On może dać odpowiedź nam dzisiaj na to, z czym przyszliśmy. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, że dajesz tą łaskę po raz kolejny zgromadzić się. I robimy to ze względu na Ciebie. Dla Ciebie, Panie, bo potrzebujemy, wyznajemy to, że potrzebujemy, żebyś się objawiał w naszym życiu, Panie. Potrzebujemy, żebyś do nas przemawiał, Panie. Ja nie chcę, żeby moje chrześcijaństwo polegało tylko na jakimś rytualnym przechodzeniu nabożeństwo, śpiewaniu pieśni, nawet modlitwie, Panie. Ale ja chcę, żeby moje chrześcijaństwo to była żywa relacja z Tobą, Panie. Chcę się w tym rozwijać i wyznaję, że tylko to ma prawdziwy sens w moim życiu, Panie. Przepraszam Ciebie za to, że tak często braknie Cię wątpliwości, że tak często poddaję się gdzieś w moich modlitwach, tak często faktycznie nie widać, żebym zabiegał o odpowiedź od Ciebie. Wyznaję, Panie, że jaką mam słabą, wyznaję, że teraz jako grzech, który się gdzieś pojawia, że chciałbym wszystko szybko i już od razu, Panie, wybacz mi to, że brakuje mi tej cnoty, jaką jest cierpliwość, jaką jest wyciszenie się przed Tobą i oczekiwanie, Panie. I proszę Ciebie o to, żebyś dzisiaj podczas tego nabożeństwa w swojej łaskawości zechciał do nas przemawiać, Panie. Żebyś się przekazał wśród nas, dotykał się naszych serc, Panie. Proszę Ciebie o to, żebyś przemawiał do nas poprzez pieśni, Panie. Czas uwielbienia, który jest przed nami, żebyś posyłał nam myśli z Twojej inspiracji, Panie, od Ducha Świętego. I prosimy Ciebie też, żebyś podczas kazania Słowa Bożego dał nam skupić się na tym, co Ty dzisiaj chcesz przekazać do nas. Uwielbiamy Ciebie za to, że dałeś nam tą łaskę, że możemy rzeczywiście oczekiwać, Panie. I wierzę, że Ty będziesz wzmacniał moje serce i każdej pragnącej osoby, każdej osoby, która pragnie Ciebie na tym miejscu. Amen. Jezusowi chwała, cześć.
Zaśpiewajmy Panu, wznieśmy okrzyk na cześć opoki naszego zbawienia. Przyjdźmy przed Jego oblicze z wdzięcznością. Wznieśmy do Niego głos w naszych pieśniach, gdyż Pan jest Bogiem wielkim, jest wielkim Królem, przewyższa wszystkich bogów. On trzyma w ręku głębi ziemi, do Niego należą wierzchołki gór. Jego jest morze, bo On je uczynił. Jego ręce ukształtowały ląd. Podejście, pokłońmy się, oddajmy Mu hołd. Uklęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą, gdyż On jest naszym Bogiem. My ludem z Jego pastwi. Jesteśmy trzodą, który nie wypuszcza z drogi. Dziękuję Ci za to wszystko, co mi dałeś, Panie. Dziękuję Ci za to, że dałeś, Panie, swoje zbawienie, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś za moje grzechy, Panie. Że ja nie muszę, Panie, umierać, Panie. Że Ty mi przebaczyłeś wszystko, Panie, co ja zrobiłem, Panie. Dzięki i z Tobie będą. Chwała Tobie, Jezu.
Nigdzie idzie ja nie mój. Gdzieś tam w różnych stacjach radiowych wstawki, które podczas których jest mowa, jak powstawały pewne piosenki. I ja tak słuchając, bo często no, słuchając różnych utworów muzycznych, mam świadomość, że inaczej trafia do mnie pewien przekaz, czy inaczej odbieram pewien utwór muzyczny, kiedy wiem, jak powstał, kiedy, jakie okoliczności towarzyszyły powstaniu jakiegoś utworu muzycznego. I pamiętam, kiedyś też otrzymałem płytę od kogoś z takim bardzo znanym chórem chrześcijańskim Tabernacle Choir z Brooklynu, Brooklyn Tabernacle Choir, bo tak się nazywa bardziej pewnie. I no, bardzo fajna muzyka, bardzo mi się podobało, szczególnie jeden utwór, który gdzieś tam też poruszał mną. Choć nie do końca rozumiałem przesłanie, bo to wszystko w języku, który nie do końca jest bliski. I tam co nieco rozumiałem, choć nie wszystko. I potem w podobnym czasie wpadła mi też w ręce książka Dima Cymbali, pastora właśnie ze zboru na Brooklynie. I czytając tą książkę dowiedziałem się, że ten chór, którego słucham, w właśnie powstał w tym zborze. I żona tego pastora była dyrygentką, czy osobą, która ten chór formowała, prowadziła i pisała wiele utworów. Między innymi jeden, ten, który mnie porusza, ten utwór, ta pieśń, jest jej autorstwa. I w tej książce dowiedziałem się, jak powstała ta pieśń. Pieśń mówiła o tym, że Bóg jest wierny. I wtedy ten pastor pisał o tym, kiedy byli zaangażowani bardzo tak mocno w pracę w kościele, ale jedna z ich córek w tym czasie gdzieś była z boku ich jako rodziny, jako społeczności, jako kościoła, no i poszła w świat i przez 2 lata jej nie było. I oni modlili się przez 2 lata o swoją córkę. I któregoś razu ten pastor pisał, jadąc na nabożeństwo, a zajmowało mu tam ten dojazd 40 ponad minut samochodem. We wtorki mieli spotkanie modlitewne i modlił się. I szczególnie też podczas tego spotkania jedna z sióstr miała przekonanie, żeby dzisiaj szczególnie toczyć bój w modlitwie o córkę tego właśnie pastora. I następnego dnia, czy 2 dni później, po tym spotkaniu modlitewnym, on mówi, był w łazience na górze, golił się, jego żona przychodzi, wychodzi szybko na dół. I on szedł na dół i córka po 2 latach nieobecności klęczała na kolanach na dole w holu i prosiła, żeby ją wybaczyli to wszystko, co ona zrobiła. I w takich okolicznościach żona tego pastora pisze pieśń o tym, że Bóg jest wierny. Kiedy znam okoliczności, inaczej taka pieśń jest przeze mnie odbierana. Inaczej ją rozumiem. I wierzę, że każdy z was może ma takie doświadczenia, że inaczej odbiera coś, co powstało, coś, co zostało napisane, czy to muzyka, czy jakiś wiersz. Kiedy znam okoliczności. Ja też wiem, w jakich okolicznościach powstały niektóre pieśni, które moja żona pisze. I kiedy mieliśmy wypadek i tylko Boża łaska sprawiła, że żyjemy, to inaczej ja traktuję taką pieśń, bo wiem, jak powstała i kiedy. A dzisiaj chciałbym trochę powiedzieć na temat pieśni, którą napisał Dawid. Ja podobnie jak Tomek przez ostatnich kilka dni byłem w Toworowie na obozie młodzieżowym, który organizuje Emanuel z Sandrą, z Jaśliną. I przez te kilka dni miałem przywilej być z młodymi ludźmi i razem z nimi spędzać czas przy Bożym Słowie. To też fascynujące patrzeć, jak taka młodzież pomiędzy nawet 11 czy 12 rokiem życia, a 16 spędza codziennie takie dzieło chyba z 5 godzin przy Bożym Słowie. To aż się w głowie nie mieści, że tak młodzi ludzie mogą tyle czasu codziennie, rano po śniadaniu, przez 2,5 godziny czytali Boże Słowo. Potem były 2 wykłady, potem czas społeczności wieczornej, potem jeszcze taki przedsnęt w pokojach z tymi opiekunami przy Bożym Słowie. I ja też dostrzegałem tego, niektórym mówiłem, też to chcę podkreślić. Widziałem taką rzeczywistość, o której czytam w Dziejach Apostolskich, kiedy Paweł trafił do Berei, to tamci Żydzi byli szlachetniejszego usposobienia. Bo codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. I wierzę, że ta szlachetność usposobienia jest owocem codziennego badania pisma, codziennego przebywania, spędzania czasu z Bożym Słowem. I tak mówię, żeby nas zachęcić, abyśmy tej szlachetności usposobienia mogli nabywać przez codzienne obcowanie, przez codzienne spędzanie czasu przy Bożym Słowie. I ten ostatni czas właśnie w moim życiu był skoncentrowany również na pierwszej i drugiej księdze Samuela, na życiu Dawida. I dzisiaj też o pieśni, którą napisał Dawid. Jak też troszeczkę się przygotowywałem i zacząłem liczyć, gdzie jest 1121 miejsc w Piśmie Świętym, w Starym i Nowym Testamencie, które odnoszą się do Dawida. W 28 księgach Starego i Nowego Testamentu jest mowa o Dawidzie. Psalmów, z tych 150 psalmów, no niektórzy mówią, że 73, ja nawet naliczyłem 78, jest autorstwa bądź poświęconych jest Dawidowi. To ponad 50%. Ile miejsca w Bożym Słowie zajmuje ta postać Dawida, pasterza, który został królem? I czy to jest istotne dla nas? Mnie w szczególny sposób też porusza świadectwo, które Bóg wydał o Dawidzie. W Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, kiedy Paweł był w Antiochii Pisydyjskiej i tam głosił w synagodze, to powiedział, że Bóg wydał takie świadectwo o Dawidzie: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie moją wolę. Dawid miał serce według serca Bożego. I nie tylko to serce, ten poziom myśli, odczuć był podobny do tego, jak myśl, jak odczuwa Bóg, ale także Dawid był na poziomie wykonywania. Bo czasami tylko poziom intelektu, myślenia jest dla człowieka bliski, ale poziom wykonywania to już niekoniecznie. A Dawid był osobą, która myślała podobnie jak Bóg i także wykonywała jego wolę. I wierzę, że Dawid może być dla nas doskonałym przykładem i wzorem, i zachętą do tego, aby i wejrzeć może w swoje życie, jak jest z naszym sercem, jak jest z naszymi myślami, jak jest z wykonywaniem jego woli w naszym życiu. Pieśń, o której mówię, jest zapisana w pierwszym rozdziale drugiej księgi Samuela. I pozwolę sobie tych 10 wersetów przeczytać. Druga księga Samuela, pierwszy rozdział od 17 wersetu. Wtedy Dawid zaśpiewał pieśń żałobną o Saul i o Jonatanie, jego synu, polecając, aby jej uczono Judejczyków. Jest ona zapisana w Księdze Prawego. Chluba Twoja, o Izraelu, na Twoich wzgórzach poległa, jakże padli bohaterzy. Nie mówcie o tym w Gat, nie głoście po ulicach Aszkalonu, aby się nie weseliły córki filistyńskie, aby nie wykrzykiwały radośnie córki nieobrzezane. O góry Gilboa, niechaj nie pada na Was rosa i deszcz, wy pola oszukańcze, gdyż tam splamiona została tarcza bohaterów. Tarcza Saula, jakby nie była namaszczona olejem, przed krwią pobitych, przed tłuszczem bohaterów, nie cofał się nigdy łuk Jonatana, a miecz Saula nie wracał próżno. Saul i Jonatan, ukochani i przyjemni, i za życia swego, i w godzinie śmierci nierozłączeni. Od orłów szybsi, od lwów silniejsi. Córki izraelskie, płaczcie nad Saulem, który was ubierał w szkarłat ozdobny, który przypinał złote ozdoby do szat waszych, jakże padli bohaterzy pośród bitwy. Jonatan na twoich wzgórzach leży zabity. Żal mi ciebie, bracie mój Jonatanie, byłeś mi bardzo miły. Miłość twoja była mi rozkoszniejsza niż miłość kobiety. Jakże padli bohaterzy, poginęły rynsztunki bojowe. Nie wiem dokładnie w jakiej tonacji, w jakim metrum, czy w jakim tempie zaplanował Dawid, aby ta pieśń była wykonywana. Znam tylko słowa. Gdybym wiedział, to może bym poprosił zespół, żeby zagrał i zaśpiewał tę pieśń. Wiem, że ta pieśń powstała w szczególnych okolicznościach. Tutaj 17 werset mówi: wtedy Dawid zaśpiewał pieśń żałobną. Kiedy wtedy? Ten pierwszy rozdział drugiej księgi Samuela pokazuje okoliczności, w których Dawid dowiaduje się o śmierci Saula i o śmierci Jonatana. To jest czas, kiedy przychodzi pewien posłaniec z wieścią, że Saul zginął. I ostatni rozdział pierwszej księgi Samuela opisuje te okoliczności, w których doszło do końca życia Saula, Jonatana, też jeszcze jego pozostałych synów. Bo jednego dnia w jednej bitwie z Filistyńczykami na wzgórzach, na górach Gilboa skończyli swoje życie. Wiecie, i słuchając, czytając tą pieśń, czy słuchając tego, co czytałem, słów tej pieśni, czy macie takie odczucia, że to pisze ktoś, jak się Tomek wspomniał, przez 7 czy ponad 7 lat był ofiarą. Bo Dawid był ofiarą, a Saul był jego katem, był oprawcą. Czy w tych słowach dostrzegamy nutę goryczy, niechęci, bądź radości z tego, że w końcu ten kat i oprawca, który przez 7 lat nie dawał mi normalnie, spokojnie żyć, że w końcu nie żyję. Czy dostrzegacie tutaj, czy odbieracie tą nutę radości i nadziei, że w końcu jego życie się zmieni? Że ten, który przez lata go ciemiężył, prześladował, nie pozwalał mu normalnie funkcjonować, że w końcu nie żyje? Ani cienia takiej goryczy albo radości wynikającej z tego, że w końcu tego podłego człowieka już nie ma. Nie dostrzegamy. Wiecie, i to mnie zastanawia. Dlaczego? Co jest przyczyną? Co się dzieje w życiu człowieka, który doświadcza takiej traumy i kiedy dowiaduje się o śmierci swojego oprawcy, komponuje czy śpiewa taką pieśń? Trudno jest mi sobie to wyobrazić. Wiecie, ja sobie tak myślę, że każdy z nas w większym bądź mniejszym stopniu, czy przez dłuższy, czy przez krótszy czas w swoim życiu był w roli ofiary. Czy jest tutaj osoba, która nigdy nie doświadczyła jakiejś krzywdy od kogoś? Czy nigdy nie była w jakimś stopniu naciskana, czy nie była pod jakąś presją? Czy nie doświadczyła właśnie jakiejś straty jakiejkolwiek? Ja myślę, że w życiu człowieka wpisane jest to, że doświadczamy krzywd, że doświadczamy strat, że jesteśmy w jakiś sposób naciskani pod jakąś presją i że są w naszym życiu jacyś oprawcy. Ale też mam świadomość tego, że my często jesteśmy w takiej roli. Jak ja, wiecie, o tym myślałem, to zaraz mi się nasuwa przykład z mojego życia, jak z moim starszym bratem wgnębiliśmy naszego młodszego brata. I do takiej pasji go doprowadzaliśmy, że on, mając 4 lata, słodki blondynek o anielskich, prawda, jasnych włosach, brał nóż kuchenny taki wielki, nas gronił, a my w pokoju, trzymając klamkę, nie było już nam do śmiechu, jak on walił tym nożem w drzwi, mówił: teraz zabiję! Tak, byliśmy takimi oprawcami, ja, mój brat, wobec naszego młodszego brata. I ile w życiu sytuacji, w których no, spowodowałem stratę, krzywdę, ból u kogoś innego. I szczególnie do osób, które są mi bliskie. Albo sam doświadczyłem też takich nieprzyjemnych chwil. Uśmiechacie się, bo mam świadomość, że takie doświadczenia też nie są wam obce. Jak człowiek wtedy, kiedy właśnie doświadcza takich chwil, jakie są w nim uczucia, emocje i co wtedy najchętniej byśmy powiedzieli o tym naszym oprawcy i okacie. Chciałbym teraz też może troszeczkę przybliżyć nam, żeby też lepiej zrozumieć tą sytuację, jaka relacja była pomiędzy Dawidem i Saulem. W 16 rozdziale w pierwszej księdze Samuela widzimy, odnajdujemy te pierwsze wydarzenia, pierwsze momenty, w których Dawid trafia na dwór Saula. Tutaj czytamy, że kiedy Saul, będąc królem, doświadczał takich dziwnych stanów emocjonalnych, w 16 rozdziale 14 wersetu czytamy, że gdy od Saula duch pański odstąpił, a zaczął go trafić zły duch, też od Pana, to wtedy słudzy Saula powiedzieli: dobrze byłoby, żeby znaleźć kogoś, kto przyjdzie do ciebie i trochę stan twoich emocji ukoi poprzez muzykę. I tutaj znamy tą historię, nie muszę jej tutaj szczegółowo czytać. I wtedy znaleźli, czy przywołali Dawida, który był wytrapnym cymbalistą, jak Jankiel. Nie był cymbalistą, grał na harfie. Niektórzy mówią, że to tłumaczenie do końca jest ścisłe, bo to bardziej była lira niż harfa, bo harfa to dosyć duży instrument, 47 strun, 7 pedałów, pudło rezonansowe, duża waga. Lira była taką mniejszą wersją harfy. Ale też z grupy chordofonów Dawid dosyć biegle sobie radził na tym instrumencie i potrafił taką chwilę upojenia dać tym, którzy go słuchali. Został wezwany. Tutaj czytamy w wersecie 21, 16 rozdziału. W ten sposób dostał się Dawid do Saula na służbę jego boku, a ten polubił go bardzo. I Dawid został jego wiernikiem. Chcę na początku ta relacja no była właściwa, zdrowa, bo Saul bardzo polubił Dawida. Tak tu jest napisane. I dalej jest drugi werset, mówi: i posłał Saul do Isajego i kazał powiedzieć: niech pozostanie Dawid u mego Bogu. Znalazł bowiem łaskę w moich oczach. I nawet wysłał SMS-a do taty: niech zostanie u mnie już, niech do ciebie nie wraca, bo naprawdę znalazł łaskę w moich oczach. Tak jest początek tej relacji. Saul polubił bardzo Dawida i Dawid znalazł łaskę w oczach Saula. Ale potem następuje przełom. Długo nie trzeba było czekać. Potem jest opisane 17 rozdziale walka Dawida z Goliatem, potem te wszystkie okoliczności. I w 18 rozdziale, w 5 wersecie, już zaczynamy dostrzegać, że coś zaczyna się dziać w tej relacji niewłaściwego. A ilekroć Dawid wyruszał, dokądkolwiek go Saul wysyłał, miał powodzenie, tak iż Saul ustanowił go wodzem nad wojskiem i podobało się całemu ludowi, a także sługom Saula. To jeszcze było fajne. Nawet ta łaska w oczach Saula spowodowała, że Dawid został wodzem, został dowódcą. Wiecie, został mianowany na starszego oficera i kompetencje dowódcy zostały jemu przydzielone. Saul to uczynił, bo znalazł łaskę Dawida, czego go bardzo lubił i widział, że jest naprawdę niezłym wojownikiem. Ale to uczynienie go wojownikiem spowodowało dalej komplikacje. Czytamy dalej, że gdy szli, 6 werset, w czasie powrotu Dawida po zabiciu Filistyńczyka, wyszły kobiety ze wszystkich miast izraelskich na spotkanie króla Saula ze śpiewem i pląsami przy wtórze bębnów z radośnymi okrzykami przy dźwiękach cymbałów i odezwały się pląsające kobiety w te słowa: pobił Saul swój 1000, ale Dawid swoje 10 000. I teraz się zaczęło. Dawid 10 000, a ja tylko 1000? Myślał sobie Saul. Takie myśli mają ludzie o mnie? I 8 werset mówi: i gniewało to Saula bardzo. I nie podobało mu się to powiedzenie. I że przypisało Dawidowi 10 000, a mnie przypisały tylko 1000. Teraz brak mu już tylko królestwo. I zaczęła się zawiść i zazdrość. I do czego ta zazdrość i zawiść pielęgnowana i budowana w sercu Saula prowadziła. Potem 18 rozdział też tej księgi mówi dalej, że kiedy znowu Dawid był w komnacie, w salonie w pałacu u Saula i znowu grał, to tutaj czytamy w 11 wersecie: wtem rzucił Saul włócznie z tym zamiarem przy gwoździe Dawida do ściany. Lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie. Już z tego, że go bardzo lubił i znalazł łaskę w jego oczach i go ustanowił wodzem, to się zmieniło i teraz zaczyna rzucać włócznią Dawida. Przygwoździć go do ściany chciał. Nie dlatego, wiecie, że Dawid fałszował i nie grał takich piosenek, których Saul lubił. Czasami w niektórych filmach było, w westernach, nie strzelać do pianisty. Ale to nie dlatego, że pianista nie w tych tonacjach grał, nie dlatego, że Dawid nie te piosenki, nie te utwory, ale właśnie zawiść, zazdrość, gniew, które w sercu Saula zaczęły być pielęgnowane, nienawiść do Dawida, już zaczęły się objawiać w ten sposób, że Saul zaczął rzucać włócznią w stronę Dawida. Potem 12 werset mówi, wiecie, że to zaczęło też pójść dalej, zaczęło iść dalej, bo strach i lęk wielki zagościł w sercu Saula. Strach i lęk przed Dawidem. I potem 13 werset mówi, że Saul usunął go od siebie. Już z tej relacji przyjaźni, tego, że Saul lubił Dawida, idzie do strony nienawiści, odsunięcia, lęku, strachu. To w sercu Saula tutaj się pojawia. Potem 17 werset, wiecie, zaczyna się intryga. Intryga zaczyna Saul wplatać swoje córki. Jedną, którą obiecał dać Dawidowi za żonę. Kiedy Dawid się wsławił w walkach z Filistyńczykami, w tym wszystkim jaka była intryga? Saul chciał pozbyć się Dawida, nie osobiście, ale mieczem Filistynów. I dlatego wysyła go, obiecuje, że dostanie córkę za żonę, gdy przyszedł czas, 19 werset mówi, że oddano ją za żonę Adrielowi z Mechola. To się chwilę zatrzymam, pomyślmy, jak Dawid może się czuć w tych okolicznościach. Trafia na dwór króla, doświadcza wielkiej przychylności, tego, że król go lubi. Mówi, słuchaj, naprawdę taki jesteś gość, ja cię tak lubię, masz taką łaskę w moich oczach, ja cię tak tutaj chcę teraz wyróżnić, uhonorować. I Dawid przyjmuje to i nagle grając widzi, że w jego stronę leci włócznia. Gdyby się nie uchylił, zostałby przypuszczony do ściany. No, tutaj, wiecie, widzi, no, są obiecanki, są pewne zapewnienia, są jakieś, tutaj strategia się pojawia, jakaś intryga. Potem też mnie to bardzo zastanawia, kiedy no, ta córka Saula, Merab, nie została dana Dawidowi, tylko komuś innemu, to potem córka Michał. I tutaj Saul mówi tak, 21 werset 18 rozdziału. Pomyślał bowiem Saul, dam mu ją, a niech mu będzie sidłem. To ciekawe, co w ogóle Saul myślał o swojej córce. Żeby dać Dawidowi swoją córkę, żeby była mu sidłem. Intryga. Chęć pozbycia się różnymi sposobami. Nawet angażuje to w te swoje intrygi, strategie swojej córki. I potem też, wiecie, pojawia się, też mówi tam żołnierzom, powiedzcie, że ja go lubię, że chciałbym, żeby był moim wzięciem, no ale trzeba się wsławić, choć się z dwa lata może być moim wzięciem, ale musi zabić 100 Filistyńczyków. Przed czasem Dawid zabija 200. Przynosi trofeum i w końcu Saul nie miał innego wyjścia, no ale Michał została żoną Dawida. Potem jak czytam tę historię, potem w 18 też rozdziale dalej w 19 czytamy o tym, ile tych zamachów, ile tych prób zabicia Dawida miało miejsce. Jeszcze większy strach, jeszcze większa nienawiść w sercu Saula pojawiała się. Dawid słyszy to, bo Jonatan mu to przekazuje i wszyscy inni słudzy już oficjalnie i otwarcie. Saul zaczyna mówić, że chce zabić Dawida. To 19 rozdział, pierwszy werset. A Saul mawiał do Jonatana, swego syna i do wszystkich swoich sług, że chce zabić Dawida. On już przestał z tego robić jakąś tajemnicę. Oficjalnie i otwarcie zaczął mówić. Czy Dawid ciągle był naiwny, nie był tego świadomy? Jak żyje się człowiekowi, który żyje ze świadomością, że ktoś ciągle nastaje na jego życie? Że ktoś go tak nienawidzi, że zrobi wszystko, żeby go zabić? Wiecie, ja nie wiem, jak to jest, bo takie sytuacje nigdy nie były. Żyłem w jakimś tam czasie, w takim etapie, taki etap w życiu, kiedy wiedziałem i żyłem ze świadomością, że ktoś mi jest bardzo nieprzychylny. I to trwało jakiś czas. Myślę, że znacie takie stany, żyjąc no, czy tam w obszarze rodziny, pracy, sąsiadów, że ktoś ci jest ciągle nieprzychylny. Ciągle ci chciałby robić pod górkę. Ciągle cię nie lubi. Jak się żyje w takim stanie, wiedząc, doświadczając ciągłej wrogości, niechęci, nienawiści, złorzeczenia, a może nawet i chęci, żeby cię zabić. Dawid w takim stanie żył. I potem nawet, wiecie, Dawid mówi o tym, 4-5 werset 19 rozdziału, kiedy rozmawiamy z Jonatanem, to mówi też o tym, że no przecież nic złego nie uczyni. Nawet Jonatan, rozmawiając ze swoim ojcem, mówi tak: niechaj nie zgrzeszy król przeciwko swemu słudze Dawidowi, gdyż nie zgrzeszył on przeciwko tobie, a czyny jego są raczej dla ciebie korzystne. Wszak naraził on swoje życie i zabił Filistyńczyka, dzięki czemu Pan dał wielkie zwycięstwo całemu Izraelowi. Sam to widziałeś i cieszyłeś się. Dlaczego więc miałbyś zgrzeszyć przeciwko krwi niewinnej, zabijając Dawida bez przyczyny? Bez przyczyny. I potem jest przysięga, Saul przysięga, że w 6 wersecie, jako żyje Pan, nie będzie zabity. Jak długo przy tej przysiędze wytrwał? Ten sam 19 rozdział, 9-10 werset znowu mówi: Saula zaś opadł zły duch zesłany przez Pana, gdy pewnego razu przebywał w swoim domu, trzymając w ręku włócznie. Dawid zaś grał na harfie. Chciał Saul przebić Dawida włócznią i przygwoździć go do ściany. Lecz ten wymknął się Saulowi, tak iż tamten bił włócznie w ścianę. Dawid zaś uciekł i uratował się. I po raz kolejny taka sytuacja, że ta przysięga, że Dawid nie będzie zabity, żadnego znaczenia i żadnej wartości nie miała. Potem tutaj czytamy dalej od 11, że wysyła oprawcę do domu. Wiecie, jest tak zdeterminowany w tej wielkiej nienawiści, w swojej wielkiej zawiści do Dawida, że ci oprawcy, których wysyła, czekają całą noc pod domem Dawida, Michał, jego żona pomaga mu przez okno, gdzieś tam jest przez na linię, czy nie wiem, w koszu, pomaga mu uciec, potem kładzie na to łóżko jakiegoś bożka domowego, przykrywa sierścią, pościelą i potem Dawid cały mówi, to nawet jak jest chory, nawet go z łóżkiem przynieść, tylko muszę dobrać. Jak daleko idzie zawiść, zazdrość, nienawiść do pewnego obłędu w myśleniu i w działaniu w życiu Saula. Potem, wiecie, trzykrotnie wysyła oprawców, żeby złapać Dawida i sam w końcu idzie. Wtedy Dawid się schronił w osiedlu prorockim, w ramie i ci oprawcy idą, żeby Dawida pojmać, żeby go schwytać i przyprowadzić do Saula i co? Popadają w zachwycenie i nic. Więc wysyła drugi, to samo. Wysyła trzeci i potem sam idzie Saul, też to jest niezwykłe, i utarło się to powiedzenie, czyli Saul między prorokami, bo Saul popadł w zachwycenie, przez całą noc leżał w zachwyceniu na nim przed Panem, a w końcu wstał i wrócił do domu. Ale nie złapał Dawida. Ile tych prób było? Dawid potem właśnie mówi już w 20 rozdziale, Dawid zaś wbiegł z osiedla prorockiego w ramie i przybywszy do Jonatana, rzekł do niego: cóż uczyniłem? Jaka jest moja wina i mój grzech wobec twojego ojca, że nastaje na moje życie? I on zaczyna już wyrażać swoje też niecierpliwienie i pytanie: dlaczego? Co ja zrobiłem? Dlaczego ten człowiek chce ciągle mnie pozbawić życia? Zrobi wszystko, to już trwa tak długo. Posuwa się już do takich jakichś absurdalnych działań. Po prostu on tylko żyje jedną myślą, żeby mnie znaleźć, dopaść i zabić. Nic innego dla niego się nie liczy. Wiecie, pod taką presją Dawid żyje. I nawet w tym obłędzie Saul się posuwa dalej, bo ten 20 rozdział tej pierwszej Samuelowej, 33 werset mówi o tym, że nawet kiedy Jonatan bierze w obronę, zaczyna tłumaczyć trochę Dawida, to 33 werset mówi o tym: wtedy Saul rzucił w niego włócznią, aby go przebić. Poznał wtedy Jonatan, że postanowieniem jego ojca było zabić Dawida. Nawet już zaczął rzucać włócznią własnego syna, który chciał brać w obronę, czy wytłumaczyć swojemu ojcu, jakie masz podstawy, co ten Dawid zrobił, że ty chcesz go zabić. Więc argumentem Saula było to, że włócznią we własnego syna rzucił. Potem, wiecie, cały czas uciekają, będąc pod taką presją, Dawid udaje się do króla Gad, u Akisza, udaje obłąkanego. Wiecie, żeby ratować swoje życie, uciekając przed Saulem, przeżywa też Tak to jest, kiedy człowiek musi, ratując swoje życie, udawać obłąkanego. Silnić swoją brodę, tłuć pięściami gdzieś tam w ścianę, zachowywać się w sposób niepoczytany, żeby tylko ratować swoje życie. Dlaczego? Przez Saula. Zdarzyło wam się być w takiej sytuacji? Trudno mi sobie to wyobrazić. Potem jaskinia Adulam, 22 rozdział 1 Księgi Samuela, gdzie on tam, no, uciekając ciągle przed Saulem w tej jaskini, tam się znajduje i tam też do niego przystępuje jego rodzina, ale też wokół niego zgromadziło się około 400 ludzi, którzy byli rozgoryczeni, uciśnieni i zadłużeni. Drugi werset 22 rozdziału 1 Samuela. Wiecie, myślę, że Dawid również, oni wiedzieli, że Dawid ma podstawy być człowiekiem rozgoryczonym. I przylgnęli do niego ci, którzy byli rozgoryczeni, którzy byli zadłużeni, którzy uciekali, którzy byli pod presją, naciskami, może listami duńczymi, może wiecie, firmy windykacyjne gdzieś tam goniły, bo nie spłacali jakichś swoich zobowiązań, rat i tak dalej. I tacy przylgnęli do Dawida. Jak myślicie, czy ludzie rozgoryczeni, kiedy z Dawidem byli ponad 400 ludzi, potem nawet ich jest 600 z rodzinami, czy nie wywierali presji, żeby Dawid również tą goryczą nie przeniknął? Potem mamy sytuację co najmniej dwukrotnie, kiedy ludzie, którzy byli wokół Dawida, próbowali go przekonać, żeby w końcu sprawiedliwość wziął swoje ręce i pozbył się tego kata. Kiedy znowu w kolejnej wyprawie, żeby Dawida złapać, Saul udaje się za potrzebą do jaskini, w tej jaskini siedzi Dawid ze swoimi wojownikami i ucina kraj jego szaty. Znamy tą historię, prawda? A mówią mu, słuchaj, to Bóg wydał twojego oprawcę w twoje ręce. Zrób w końcu z tym porządek. Zakończ tę swoją ciągłą tułaczkę, to ciągłe uciekanie, te ciągłe stresy, tą traumę, którą tyle lat już nosisz na swoich barkach. Przecież to Bóg tak sprawił. Dawid mówi, nigdy tego nie zrobię. Powiedział, nie. I to jest nawet napisane, że to w 24 rozdziale 8 werset i zgromił Dawid swoich wojowników tymi słowami i nie pozwolił im wystąpić przeciwko Saulowi. Saul zaś wstał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Wiecie, jego postawa takiej pełnej asertywności i nie ulegania tej presji, żeby zaczął myśleć tak, jak wszyscy myślą. Bo w naturalny sposób człowiek reaguje gniewem, niechęcią, złością, czy chęcią odegrania się wobec kogoś, kto w niesprawiedliwy sposób, niesłuszny, bezpodstawny, przez lata gnębi. Wiecie, powstały nawet scenariusze filmów na podstawie takich wydarzeń, jak ktoś przez lata niesłusznie był gnębiony, był pod silną presją, aż w końcu ci ludzie wzięli sprawiedliwość w swoje ręce i takiego kata zamordowali. Wiecie, no, można by jeszcze tutaj dużo mówić. Po tej jaskini Adulam, potem jest, udaje się do Moabu, do Mispy, do króla Moabu, tam ucieka. Wiecie, potem znowu otrzymuje pomoc od jednego z kapłanów. Saul w tej swojej nienawiści każe zabić 85 kapłanów. Bo myślał, że są w zmowie z Dawidem i próbują Dawidowi pomóc. Zabija potem wszystkie żony, dzieci, cały dobytek tych kapłanów, bo myśli, że oni są przeciwko, są w zmowie z Dawidem przeciwko Saulowi. Nieprawdopodobne, jak daleko ta zawiść Saulowa prowadziła do jego jakiegoś obłędu. I Dawid, wiecie, też w tej sytuacji, to w tym 22 rozdziale, jeszcze w 20 wersecie, bo ocalał tylko jeden syn kapłana Achimeleka, Achimelek, syn Achituba, imieniem Ebiatar, ten uszedł i przyłączył się do Dawida i doniósł Ebiatar Dawidowi o tym, że Saul wymordował kapłanów Pana. I co mówi Dawid? Wtedy rzekł Dawid do Abiatara: wiedziałem już w owym dniu, że Edomita, który tam był, doniesie o tym Saulowi. Ja spowodowałem śmierć wszystkich z rodziny twojego ojca. Czyli kolejna trauma, życie ze świadomością, że przeze mnie zginęło tylu ludzi niewinnych z rąk tego szalonego króla Saula. Czemu ja o tym mówię? Bo jeszcze tutaj mógłbym dużo mówić, ale nie chcę już za bardzo was zmęczyć i obciążyć. Myślę, że potrafimy troszeczkę jakby wczuć się w te okoliczności. Dawid przez szereg lat, przez ponad 7 lat ucieka i żyje pod taką presją, że Saul, który jest katem i oprawcą, zrobi wszystko, żeby go dobić. Czy przez te 7 lat, myślicie, w sercu Dawida, w jego głowie, nie mogłyby się wytworzyć słowa i myśli pełne goryczy, niechęci, i czy nie mógłby tego wyrazić, wypowiedzieć? Mógłby. Jak wielu z nas, my czasami, wiecie, potrzebujemy niewiele jakiegoś ucisku, tego, że jesteśmy ofiarą, żeby w nas się złość, gniew, niechęć narodziła i żebyśmy to wypowiedzieli. Jak jestem biedny, a jak straszny jestem oprawca. Dawid mnie to zadziwia, nic takiego nie zrobił. Kiedy otrzymuje informację o śmierci Saula, rozdziela swoje szaty, płacze i jest w wielkim takim po prostu bólu i smutku. Nie ma cienia radości z tego. Wiecie, ja znam też takie sytuacje, kiedy ktoś przez lata był cieniem żony, i potem, kiedy ten kat umiera, który męczył tą swoją żonę i te dzieci, to ta żona i te dzieci oddychają z ulgą i się cieszą, że w końcu ten oprawca umarł, że w końcu go nie ma. I wyrażają to. Dawid, będąc w takiej sytuacji, nic takiego nie czyni. Przez 7 lat tułaczka, życie w ciągłym strachu, życie pod ciągłą presją i świadomości tego, że nie dał żadnych podstaw temu swojemu katowi, żeby go tak traktował. Nic nie zrobił złego. Kiedy dowiaduje się o śmierci, to właśnie wtedy pisze tą pieśń. Wtedy tą pieśń śpiewa. Jak myślicie, dlaczego? Skąd się bierze coś takiego, że człowiek, będąc pod taką presją, w takim ucisku, w takiej traumie, w takim doświadczaniu strasznego cierpienia ze strony tego oprawcy Saula, nie ma nawet maleńkiej nutki, nawet 64 albo 16, takiej nutki w bardzo krótkim okresie trwania gniewu i goryczy. No więc właśnie. Ja wierzę w to, że to był człowiek, który miał serce według serca Bożego. Dawid, nawet jak się Tomek czytał ten psalm, w takich okolicznościach, całą swoją ufność, całą swoją sprawiedliwość składał w Bogu. On w Bogu szukał ucieczki. I przebywając blisko Boga, nabywał tych cech, tych atrybutów serca Bożego. Czy Dawid może nam w jakimś stopniu przybliżyć, jaki jest Bóg? Czy Bóg taki jest? Czy Bóg wobec nas, ludzi, czy my naszym myśleniem, naszym mówieniem, naszym postępowaniem, naszymi grzechami nie sprawiamy Mu bólu? Nie zawsze, jak czytam te słowa z 29 rozdziału Księgi Jeremiasza, kiedy Bóg mówi: ja wiem, jakie myśli mam o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość, aby was natchnąć nadzieją. Myśli Boże wobec człowieka, albo jak w księdze Izajasza w 1 rozdziale 19, wersecie 18, 19 Bóg mówi: chodźcie więc, a będziemy się prawować. Ja was wzywam na sąd. Ale choćby wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, jak purpur, to staną się białe jak śnieg i jak wełna. Bóg wzywa człowieka na sąd i już mu daje informację, jaki będzie wyrok. Kto z was był wzywany do sądu i wiedział, jaki będzie wyrok? To rzadkie zjawisko. A Bóg mówi: wzywam cię, będziemy się prawować, ale ja wiedz, jakie mam myśli. Ja chcę ci wybaczyć. ja chcę odpuścić. Wiecie, niezwykłym przykładem też i jakby w tym kontekście jest nasz Pan Zbawiciel, czy oprawcy, którzy, już nie mówię w tym wymiarze fizycznym, bo ci, którzy go przybijali do krzyża, ale to wszystko, co spowodowało, że jedyny Syn Boży, bez grzechu, nie dając żadnej podstawy, aby tak go traktowano, bo przyjął tylko dlatego, że wziął na siebie twoje i moje grzechy. Wobec oprawców, wobec nas, grzesznych ludzi, wobec rzymskich żołnierzy, wobec całego Sanhedrynu, wszystkich Żydów. W Łukaszu czytamy, co Pan Jezus powiedział, kiedy był przybity do krzyża? Przebacz się, bo nie wiedzą, co czyni. Czy wobec swoich oprawców, wobec nas, On wyraża słowa takie, które byłyby gniew, gorycz, nienawiść i odegranie się za to zło, które to doświadczył przez nas? Słowo Boże w wielu miejscach mówi o tym, że nasze słowa mają wielką wartość i znaczenie. I w słowach pieśni, które wyśpiewał Dawid po śmierci Saula, nie widzę żadnej goryczy, żadnej nienawiści i niechęci adresowanej w stronę Saula, tego oprawcy i kata. Ale tylko smutek i nawet, wiecie, wychwalenie go. On mówi, żeby kobiety przypomniały sobie, że dzięki niemu miały dosyć modne ubrania i ciuchy. I miały ozdoby. Podkreśla jego zalety. Mówi, że on jest umiłowany, że jest miły. Jaka ofiara tak się może o kacie swoim wypowiadać? Chociaż mam świadomość, że dzisiaj psychologia mogłaby to tłumaczyć inaczej. Wiecie, kiedy też myślałem o tym, czytałem, szukałem, jest takie zjawisko zwane syndromem sztokholmskim. Nie wiem, czy ktoś z Was o tym słyszał. To taki mechanizm, który powstaje czasem w relacji ofiara-kat. Bywa, że osoba porwana, więziona, czy tam torturowana, odczuwa pozytywne emocje w stosunku do swojego oprawcy. Jest wyrozumiała, a wręcz broni go. Syndrom sztokholmski określany również, patologiczne relacje w rodzinach, w związkach tzw. toksycznych, której strona krzywdzona próbuje za wszelką cenę usprawiedliwić postępowanie strony krzywdzącej. To reakcja obronna, specyficzny mechanizm przetrwania. Psychologia tłumaczy go w ten sposób, że człowiek ma tak silny instynkt ratowania swojego życia, że potrafi przystosować się do najgorszych nawet warunków i nauczyć się w nich funkcjonować. I ta nazwa, ten syndrom sztokholmski, pochodzi od takiego wydarzenia, które miało miejsce w 73 roku XX wieku, kiedy właśnie w Sztokholmie dwóch mężczyzn napadło na bank. I gdy na miejsce przyjechała policja, ci przestępcy wzięli zakładników, trzy kobiety, jednego mężczyznę i przytrzymywali ich 6 dni. Po negocjacji do banku przybyli ratownicy i z trudem, bo zakładnicy sprawiali wrażenie, jakby wcale nie chcieli wyjść na wolność, uwolnili tych ludzi. Później okazało się, że podczas przesłuchań zakładnicy bronią tych napastników, a winą za wszystko obarczają policję. Po pewnym czasie nawet jedna z zakładniczek zaręczyła się ze swoim oprawcą, a przetrzymywany mężczyzna założył fundację, by zbierać pieniądze na prawników dla tych złodziei. Wtedy szwedzki kryminolog i psycholog, który był podczas wydarzeń, Nils Bejerot, po raz pierwszy użył określenia syndrom sztokholmski. Czyli tak może psychologia wytłumaczy takie zjawisko. W przypadku Dawida, ale Dawid nie uległ syndromowi sztokholmskiemu. Dawid uległ Bożemu sercu, Bożej miłości, bo był według serca Bożego, bo miał myśli jak Bóg. Obcowanie z Bogiem, z tym, który jest miłością, uzdrawia człowieka. Wiecie, ja wierzę, że to taki szczególny przykład, bo myślę, że każdemu z nas bliskie są, może nie aż w takim ekstremalnym wymiarze, jak w przypadku Dawida, ale doświadczenia związane z tym, że doświadczamy jakiegoś nacisku, jakiegoś bólu i krzywd. Jaki stosunek mamy do tych, którzy nas krzywdzą? Co mówimy o nich? Zależy od tego, jak blisko jesteśmy Boga. Jak myśli, jak serce, jak natura wszechpotężnego Boga jest, czy przenika naszą naturę. Ja wierzę, że czytając już psalmy, widzę to, że Dawid wyrażał swoje często swój smutek, swój żal czy swój gniew. Ale on ten swój smutek wylewał przed Bogiem. Wierzę, że to jest właściwe, żeby dać ujście temu, co w człowiekowi jest. Ale wzorem Anny, matki Samuela, która przed Panem wylewała swoją duszę, która była przez hrabiego kapłana postrzegana, że jest nietrzeźwa, to przed Panem wylałam swoją duszę, powiedziała Anna. Wierzę, że to jest właściwe, żeby przed Panem wylewać tę duszę, a nie ludziom na głowę zrzucać wszystkie gorycze, gniewy i niechęci, które w nas są wobec naszych oprawców. Słowa, które wypowiadamy, mają wielką wagę i znaczenie. Słowo Boże wzywa nas, to szczególnie dla mnie jest takie wyraźne w liście Tytusa. W trzecim rozdziale, w drugim wersecie, Paweł się do Tytusa mówi: przypominaj im, aby z wierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili. Nie byli butliwi, aby o nikim źle nie mówili. Tutaj apostoł Paweł używa takiego słowa, które znaczy słowo blasfemeo, wypowiadać coś zło wróżbnego, profanującego, mówić bluźnierczo, bluźnić, źle mówić o kimś, rzucać oszczerstwa, spotwarzać, przeklinać kogoś. Aby o nikim z wyjątkiem oprawców i katów, czy o nikim, to znaczy o nikim. Nikogo nie żyć, o nikim źle nie mówić. Kiedy czytam świadectwo chrześcijan, o których ludzie nie z kręgu chrześcijan się wypowiadali, nawet jeśli w stosunku do takich istot jak Artemida, w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale czytamy o tym, że z powodu drogi pańskiej w Efezie powstały niezłe zamieszanie, niezły rozruch. Jak tutaj Łukasz, opisując te wydarzenia, mówi, że w owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej. Pamiętacie tam Demetriusz, ten złotnik ze swoim cechem rzemieślników, zaczęli się buntować, że ich cech pójdzie w poniewierkę, ich zawód, ich pieniądze i tak dalej. No i tutaj czytamy, że pochwycili właśnie chrześcijan, tam gdzie też był wtedy Paweł, ale pochwycili Gajusa, Arystarcha, towarzyszy Pawła. No i zawlekli ich, tam się zrobiło wielkie zamieszanie, 2 godziny krzyczeli. I wtedy pisarz miejski uspokoił dół i rzekł mężowie efescy, któż z ludzi nie wie, że miasto Efes jest stróżem świątyni wielki Artemidy i posągu, który spadł z nieba. Skoro więc temu zaprzeczyć się nie można, powinniście się uspokoić i nikomu niczego pochopnie czynić. I teraz werset 37. Przywiedliście tu bowiem tych mężów, którzy nie są ani świętokradcami, ani bluźniercami naszej bogini. Dla mnie to jest niezwykłe świadectwo dane przez kogoś, kto mówi o chrześcijan, że oni nie są bluźniercami, że oni nic złego, złowróżbnego, niczego niedobrego nie powiedzieli. Nawet mieli podstawę. Czy mogliby mówić źle o Artemidzie? Czy to jakiś bałwan? Ale dali takie świadectwo, że nie byli bluźniercami, że nie powiedzieli nic takiego, co spowodowało kogoś, kto tam logicznie i trzeźwo myślał, żeby no, powodować jakiś tutaj proces sądowy i tak dalej. To się wszystko rozeszło. Ale była niezła wrzawa. W wielu miejscach, i tutaj mam wiele fragmentów, których teraz już nie będę czytał, pozwolę sobie tylko na kilka takich miejsc, między innymi z pierwszego listu do Koryntian, kiedy apostoł Paweł pisze o sobie, apostołach, o tym, czego doświadczali. W 4 rozdziale od 12 wersetu apostoł Paweł pisze, czy 11 może, aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy i policzkowani, tułamy się, i trudzimy się pracą własnych rąk, spotwarzają nas. My co robimy? Błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. To Paweł mówi o tych, którzy w jakichś okolicznościach byli oprawcami. I Paweł miał ku temu podstawy, żeby odegrać się, odbyć i wypowiedzieć, co mu tam na wątrobie leży. Ale reakcją na spotwarzanie, na złorzeczenie jest błogosławieństwo i modlitwa. To, co Pan Jezus mówił, żeby o tych, którzy was krzywdzą, którzy wam powodują krzywdę i powodują straty, żeby o nich się modlić, żeby ich błogosławić. Te słowa i też w Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi, że powiesz komuś, swojemu bratu, gniewasz się i w tym gniewie mówisz mu racha albo głupcze. Racha, według tego, co ja wiem, w hebrajskim języku znaczyło pustak. Jesteś w pustach, jesteś pusty. To było obraźliwe. Powiedzenie, że człowiek nie ma nic w głowie, ani w ogóle jest taki bardzo prymitywny. To pójdziesz, staniesz pod sądem, czy pójdziesz w ogień piekielny. To jest wyrażenie, gdzie często łatwo nam przychodzi wyrażenie tego, co mamy w sercu wobec innych ludzi, którzy nas tam dotykają i krzywdzą. Okej, moi kochani, ja będę kończył, ale tak podsumowując, chciałbym przez tą pieśń i okoliczności powstania tej pieśni, którą Dawid wyśpiewał, kiedy usłyszał o śmierci Saula, powiedzieć to, że Dawid miał mnóstwo podstaw ku temu, aby wyrazić swoją gorycz, gniew i niechęć wobec Saula, który był przez lata oprawcą i katem. I Dawid doświadczył naprawdę dramatycznych chwil, wielkiej traumy. A mimo to nie wypowiedział żadnego złego słowa, nie wyraził swojej nienawiści, niechęci, goryczy wobec Saula. Dlaczego? Bo wierzę w to, że on także w tym pokazuje, jakie serce ma Bóg. A Bóg wobec nas, grzesznych ludzi, którzy wiele przykrości wyrządzamy, okazuje właśnie taką postawę, że jest gotowy, aby wybaczać, aby na nowo okazywać nam swoją łaskę. I Pan Jezus dał temu przykład, kiedy wobec swoich oprawców powiedział przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I po prostu nas do tego wzywa, abyśmy taką postawę reprezentowali, abyśmy o nich źle nie mówili, abyśmy zastanowili się i starali się dbać o to, żeby straż była postawiona przy naszych ustach, a żebyśmy wylewali swoją duszę przed Panem, a wobec ludzi, wobec tych, którzy nas krzywdzą, abyśmy ich błogosławili, aby słowo błogosławieństwa, a nie przekleństwa wypływały z naszych ust pod adresem tych, którzy cię krzywdzą, którzy cię ranią, którzy powodują, że jesteś w takim obciążeniu i w trudnym położeniu. Niech ta pieśń i przykład Dawida będzie dla nas zachętą. Amen.
Dalej w nas pracę. Amen.